Pochodzi z niewielkiej wsi koło Sztabina, ze skromnej rolniczej rodziny. Dzięki swojej pracowitości i uporowi poznał każdy etap produkcji różnych maszyn. Od szeregowego pracownika w warsztatach w Czarnej Białostockiej, przez stanowiska kierownicze w stoczni w Gdyni, po właściciela jednej z największych firm z województwa podlaskiego. Inżynier, wizjoner, przedsiębiorca, pracodawca zatrudniający niemal 1000 osób. Antoni Stolarski.
Miałem kilka udarów niedochwiennych. Drugi w 2017 roku, a pierwszy 2 lata wcześniej. Nie były to ciężkie udary. I od tego czasu czuję mały przepływ krwi w mózgu. I to wynika z tego, że jak pracuję lewą komorą mózgu, czyli czytam i mówię to, co wiem, to i nie chrząkam. A jak prawą półkulą, często gubię myśli i brakuje mi słów. Były lata, gdzie ciężko pracowałem po 14 godzin dziennie. Teraz to wychodzi. Brak snu. Pieniędzy było brud, a ja ze zdrowiem nie nadążałem za tym. Będzie pan miał dużo roboty przy czyszczeniu. Dużo montowania. Mało treści, dużo osiągania. Mam to jedną chorobę, która mi przeszkadza gawędzić. Teraz, kiedy mam dużo czasu, kiedy mam luzu, kiedy chciałoby się pogawędzić, jest to dla mnie duże ograniczenie, co mnie trochę smuci.
Przypadłość Antoniego Stolarskiego to teraz nieodłączna część jego życia. Zgodnie z jego życzeniem i dla płynności tej opowieści nie pojawi się więcej.
Rodzice mieli gospodarstwo, na którym pracuje do dzisiaj mój brat, młodszy 11 lat i bratanek. Nas było 5, najmłodszy brat, 3 siostry. Mama raz na 2 lata rozkładała krosna i tkała, len tkała. Kupowała baj na koszulę, bardzo pracowita była. Rodzice w ogóle byli pracowici. Bieda kompletna, na cukier nie starczało. Mój ojciec był bardzo zmyślny, chociaż miał tylko 4 klasy szkoły podstawowej, ale był bardzo inteligentny. 2 konie, 8-9 krów mlecznych, 4-5 owiec, sieli, konopie, len. Od małego trzeba było pomagać rodzicom. Od 3-4 klasy już pomagałem ojcu, na przykład brnowanie, czy posadzanie ziemniaków, końmi. Siano się robiło tylko kosą. 9 to miał ojciec, on brał pokos 2-metrowej szerokości, prawie, ale mnie zrobił 6 kosę. Ja brałem 90 cm i zanim chodziłem, to dla ojca dużo dało, mówi, że razem mamy pokos ponad 2,5 metra. Pamiętam, że jak kładłem się spać, to z wieczora położyłem głowę, moment, mama budziła mnie, wstawaj Antoś, dotykała mnie tutaj dłonią do głowy, pośpisz jak skosimy ląkę. Budziło mnie o 6, poruszył mi śniadanie i byliśmy w drodze z ojcem na łąkę. A mieliśmy łąki przy rzece Biebrzy, niecały kilometr od domu, a ujście rzeki Biebrzy Rybedzianki, mieliśmy 2 hektary, 300 arów, trzeba było iść piechotą ze 4 kilometry, albo lepiej. Nie do pomyślenia, żeby mój wnuczek, który ma 9-10 lat, kosił, a ja już kosiłem od 4-5 klasy. Była szkoła podstawowa w Ostrowiu, we wsi, której ja się urodziłem. Do 5 klasy poszedłem już do szkoły podstawowej w Jeszczemnej II. Tak się złożyło, że moja mama pochodziła z Jeszczemnej II i w jej domu rodzinnym była szkoła. To w zimie, jak były takie śnieżne zimy, po minus 20, minus 30 temperatura, śniegu 1,5 metra, to ja mieszkałem u babci. I za ścianą była sala szkolna, także nie musiałem jeździć, bo miałem szkołę na miejscu. Uchodziłem za zdolnego ucznia, na tyle zdolnego, że jak już mieszkałem u babci, to po lekcjach pani nauczycielka zostawiała 2 czy 3 kolegów, żeby tam pisali na przykład po 100 razy napisane wcześniej z błędem zdania. I ja byłem egzekutorem w imieniu pani. Już stanowisko kierownicze w szkole byłem w 5 klasie. Po szkole podstawowej złożyłem podanie do Technikum Elektrycznego w Białymstoku. Był egzamin, patrzyłem w bierze ciśnień PKP i zamyśliłem się, rozproszyłem się na przeczytaniu tekstu, trzeba było ten tekst treścić. Pamiętam początek i koniec. Środek tekstu rozproszyła mnie stacja ciśnień. Z innych przedmiotów nie pamiętam, jak to było. W każdym razie nie zostałem przyjęty. ale z drugiej strony cieszyłem się, bo w domu bieda. Namyśliliśmy razem z ojcem, że pójdę do zasadniczej szkoły zawodowej w Suwałkach, pójdę szybko do pracy i już usamodzielnię się, to jeszcze rodzinie pomogę. I tak tam było później. Odpoczynałem pracę w Wytwórni Wyrobów Precyzyjnych w Czernobie Osockiej. Pierwsza praca. I przepracowałem rok i dwa miesiące.
Ja to bratem jego.
11 lat młodszym.
Ja skończyłem technikum rolnicze dzięki jemu. Mówi, to ja inżynier, a ty po zadówce rolnicy zostaniesz?
Bratek, brat. Rodzinny, o, przede wszystkim. Rodzinny. Rodzina na pierwszym miejscu. Ale my tacy chyba urodzeni. Prawdopodobnie kto z biedy. Dziadek, o, przede wszystkim pradziadek. Na pradziadka się przesywali Salomon. Salomon to z pustego nie naleje, a tutaj odwrotnie. On kupował hektary. Co kupił z tego nowego kupna, wszystko sprzedawał i zbierał pieniążki na nowe. I tak to jest. To chyba po pradziadku Adamie.
Pracowali mocno. Może ja zadzwonię do Oberu, żeby przyszedł po siebie. Tam miałeś coś wytoczyć.
No bo w tu karę nie wchodzi lekko.
To ja zadzwonię do Gierka na Mowisze.
Nie widziałem, co tam wybudowałeś, to przejdę się.
Wyjście na bym. Miałem wielkie marzenia. Wyjechałem do Gdyni i zatrudniłem się w stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. 4,5 roku przepracowałem na warsztacie w Wydziale Szusarni Lekiej w stoczni. Po roku zapisałem się do wieczorowego technikum budowy okrętów. Skończyłem klasę maszynową. Zdałem maturę i jako jedyny z całego technikum Gdyni dostałem się na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Wyjście do czegoś wielkiego. Chciałem zobaczyć świata, a porty, stocznia to wiadomo, wielki świat. To już okno na świat, zawsze się tak mówiło. Pochodziłem dumny cały, że mi się udało dostać na Politechnikę. Już na pierwszym roku studiów doceniono moje umiejętności i zaproponowano mi pracę w biurze handlowym w stoczni, w dziale kalkulacji. Pracowałem tam 3 lata. Wycenialiśmy statki, poszczególne urządzenia. Statki robiliśmy dla takich państw jak Norwegia, Związek Radziecki, Francja. Tam spotkałem się z elitami stoczni. Doktor Landa, znany w przemyśle okrętowym, inżynier Rubakiewicz. Czułem się w swoim żywiole. No, byłem dumny, że nie muszę się przebierać. Jak na warsztacie pracowałem, to trzeba było zajść do pracy, do szatni, przebrać się w ubranie robocze. Później trzeba było rozebrać się, umyć się. Także w sumie to daje 5,5 roku. Ja poznałem fach. Nauczyłem się spawać. Uprawnienia musiałem zrobić na cięcie i spawanie palnikiem tlenowym. Znajomość rysunku. No i w tamtym czasie już byłem takim okrętowcem prawdziwego zadania. To mi przynosiło dużą satysfakcję. No i zarobki były lepsze niż w Czarnej Wiosowskiej. Zatrudniłem się w 1965 roku w Czarnej. To dostałem przez pół roku pracowałem 1020 zł miesięcznie. A jak w 1966 roku, 6 grudnia zatrudniłem się w stoczni, to po pierwszym miesiącu dostałem 2000 zł. Bieda to była taka, ojejku. Jak się kupiło kiełbasę jałowcową czy inną zwyczajną, jeden plasterek się przesuwało go po kawałku na chromce, żeby całego nie zjeść. Taka to była bieda. No ale życzlono. Technikum budowy okrętów wieczorowe, Politechnika też wieczorowa. Z tego powodu średnio godzinę wcześniej kończyłem pracę. Bo jak rozpoczynaliśmy pracę 6.45 do 14.45, miałem zwolniony o 13 lub 12.30 i to mi pomagało trochę odpocząć przed szkołą. Tak jak wcześniej przyjechałem, to jeszcze pół godziny rzemkę uciem i dopiero na kolejkę i na Politechnikę przyjeżdżałem. Zajęcia rozpoczynały się na części o 16 i trwały do 20, czasami do 20.45 i poniedziałki, środy. Przyjeżdżałem z uczelni, zostawiałem teczkę i szedłem na basen wieczorem. Póki przyszedłem, to kładłem się spać 23.30. Sobota zawsze była wolna od wszystkiego. W sobotę po pracy to chodziłem najczęściej na jakieś tańce. Młody człowiek ciągnął do opcji przeciwnej i z kolegami pobiegaliśmy wszystkie knajpy Trójmiasta. Od Gdańska, Sopot, Gdynia, Rumia, Chylonia. Lubiłem tańczyć, lubiłem podrywać dziewczyny. Miałem dużo znajomości. Bawiliśmy się na takich fajfach. O 17 się rozpoczynała impreza, 3 godziny i koniec. Nie zarywałem nocy. Rzadko zarywałem noc, będąc na tańcach. chyba że w karnawale z towarzystwem polskim na dancing, no wtedy zerwałem, ale byłem dobrze zorganizowany, wiedziałem, żeby żyć, być zdrowym, trzeba się wyspać. Do dzisiaj wyznaję. Punktualnie chodzę spać, 22.15, 22.30, jestem w łóżku i staram się nie zarywać. Po 3 latach pracy w biurze handlowym przeniesiono mnie do działu rozwoju techniki. Etaty rozdzielałem, analizy robiłem, należałem do TNOiK-u, to wysokonaukowe organizacje zarządzania. No jak skończyłem z inżyniera, to byłem ktoś. Chodziłem taki dumny jak paw. Że już jestem taki ważny, że wydaję zarządzenia. Ja bym został w Trójmieście, gdybym dostał mieszkanie. To dogadaliśmy się w Instalu w Białymstoku. Zostałem zatrudniony na stanowisko kierownika działu technicznego w Zakładzie Produkcji Pomocniczej. Zamieszkałem u siostry ze szwagrem na Kopernika. Oni mieszkanie mieli wielkości typu 33 metry może. Coś takiego, takie malutkie. 1 maja już byłem u nich. Pod koniec maja urodził się ich syn, mój obecny dyrektor handlowy, Karol Dziękoński. Ile Karol ma lat, tyle lat ja jestem w Białymstoku. Łatwo policzyć. 45 lat już. Ja mieszkałem niecały rok. Instal mi załatwił mieszkanie przy ulicy Kozłowej i dostałem takie same małe mieszkanko, dwupokojowe kawalerkę. O powierzchni też tam 33 metrów chyba około było, ale swoje. No i zacząłem oglądać się za żoną. Było sporo kandydatek. Przymierzałem się do koleżanek w Instalu. Jedną mało się nie ożeniłem. Daleko zaszło. Ale to się rozleciało. Na ZPP-ie była dyrektor Siwekowa i ona przeniosła z centrali jedną koleżankę do ZPP-u, żeby nas połączyć. Słodkie się zbawiła. No i ta koleżanka, już nie będę mówił po nazwisku i po imieniu, bo to nie o to chodzi, zaprosiła mnie raz na kawę i tam poznałem swoją żonę. Po paru miesiącach, może po dwóch od znajomości, ona dostała mieszkanie obok bloku na ulicy Białostoczek. Ja pomogłem jej się przeprowadzić i tak zostało do dzisiaj. Na początku 4 lata pracowałem w ZPP jako kierownik działu technicznego. Później powstała Solidarność. Później był rok 80. W dniu urodzin mojego syna powstał Komitet Założycielski NZ Solidarność przy Instalu w Białymstoku. 7 grudnia 80. roku. Dałem się wybrać jako delegat Komisji Zakładowej Instalowskiej na zebranie zarządu. W wyborach demokratycznych dostałem chyba 6 miejsce, jeśli chodzi o ilość głosów. Poprzez Rady Pracownicze usuwano starych komuchów. Jak ktoś był taki mocny komuch, to go usuwano, na jego miejsce stawiano solidarnościowca. 12 grudnia, około 24, zapukali do drzwi. Żona podeszła do drzwi. Policja zapukała do drzwi. Czy jest pan Antoni Stolarski? Żona mówi, że nie ma. A gdzie jest? Pojechał do rodziców, czy gdzieś tam, że zakamuflowała coś tam. Dali spokój, a ja już spałem. Przebudziłem się i po trochu zaglądałem przez okno, a mróz był taki 15-20 stopni. Zima śnieżna. Za jakieś 15-20 minut znów zapukali. Czy na pewno męża nie ma w domu? Ale oni obserwowali okna i od strony podwórka i od frontu. Ja tam podglądałem ze firanki, co się dzieje. Widziałem, gazik milicyjny stał. Już spania nie było. Maciej miał rok i 2 miesiące i oni musieli podejrzeć mnie, że zaglądałem przez okno. I gdzieś po drugiej w nocy, proszę otwierać drzwi, nie to wyłamiemy. Lomem walą drzwi. No to patrzę, że już zawias dolny wywalony. To otworzyłem taki mróz. Jak drzwi całkiem wywalą, to trochę nie bardzo. Otworzyłem. A my co za zbóje jesteście? W jakiej sprawie? Kto w nocy przychodzi? To jest bezprawie. Proszę się ubierać. Tylko na komendę pana zawieziemy i pana wypuścimy. Siadłem do tego gazika i zaczynam ich uświadamiać. Panowie, co Ruscy napadli? W stylu patriotycznym do nich mówić. Zawieźli mnie na komendę do piwnicy, a tam już stali koledzy solidarnościowcy, czekali już. Tam poczekaliśmy, zawolali na górę do komendanta i kazali podpisać akt internowania. Niektórzy koledzy twierdzą, że nie było aktu internowania, ale wydaje mi się, że było, że tam podpisałem akt internowania. Poczekaliśmy do godziny 4:15, załadowali nas na suki milicyjne i zawieźli do więzienia na Kopernika. Doprowadzono nas wszystkich do celi 20-osobowej. Tam posiedzieliśmy parę godzin i rozprowadzono nas po celach mniejszych, czteroosobowych. Po 3 tygodniach przywieziono nas do ośrodka internowania, który był umieszczony w więzieniu numer 2 Suwałka, po koszarowych budynkach. Na początku siedzieliśmy, wypuszczali nas do toalety. Wieczorem, żeby umyć się i rano też. druga połowa stycznia 1981. Na skutek interwencji prymasa Glempa, bo na początek lutego otworzono cele i można było przechodzić od celi do celi. A może jeszcze później to było, w połowie lutego. 89 dni, dzień po Dniu Kobiet zwolniono mnie, 9 marca. Gdybym podpisał rojalkę, to by wypuszczono mnie wcześniej. Wielu kolegów wypuszczono już po tygodniu. Po dwóch, po trzech dniach. I którzy się zdołowali, pisali lojalki, że będzie uczestniczył przeciwko władzy ludowej. Jak ktoś napisał, to wypuszczali. A ja siedziałem 3 miesiące. Ja tych esbeków pouczałem. Mój panie, Pan Bóg dał człowiekowi wolność? To czemu wy tą wolność zabieracie? Czemu wy jesteście bardziej srodzy od Pana Boga? Czemu ograniczacie wolność? I patriotyczne kawałki mówiłem. Nie powróciłem już na to stanowisko. Przeniesiono mnie na specjalistę do działu produkcji montażowej, degradacja. Nie pamiętam, jak było finansowo, ale chyba finansowo też mała degradacja była. Snułem plany, ale dopiero w 1983 roku, w połowie roku, przychodzi do mnie kolega z Instalu, świętej pamięci Czarek. Mówi, słuchaj, kolega potrzebuje wspólnika do otwarcia zakładu mechaniki pojazdowej. Żeśmy się skontaktowali i zapada decyzja, że razem próbujemy działać. No i trzeba było dogadać szczegóły umowy wspólnej. Jak to będzie? Ten kolega uparł się, że on musi mieć 60% udziału w zysku. Czyli razem pracujemy, on 60% dla mnie dawał 40%. A ja mówiłem, chcesz to po 50%. Negocjowaliśmy chyba przez tydzień czy dwa. Ja się nie zgodziłem na 40% i opuściłem go. On tam został, coś tam robił. Po paru latach słyszę, że nie robi, tylko ma mobilny zakład mechaniki pojazdowej. Przyjeżdżał i pod blokami reperował ludziom samochody. Był u mnie w ubiegłym roku. O tym nie wspominam, bo niby o czym. Chciał trzymać kontakt ze mną. Ja już nie widzę powodu, żeby trzymać towarzysko z nim kontakty. Minęło 38 lat od założenia zakładu rzemieślniczego na Kirkora, na Pietraszach. Przez 2 miesiące, lipiec, sierpień, wybudowaliśmy piwnicę i garaż i przeprowadziliśmy się do tego domu, do piwnicy. Papą żeśmy parter zabezpieczyli, no i byłem na swoim, byłem pan. To był zakład mechaniki pojazdowej. Ja zrobiłem mistrza mechaniki pojazdowej i robiłem proste prace dla kolegów. To regulowałem zaplon, to hamulce robiłem. To mi się nawet zaczęło rozwijać, ale to nie były te pieniądze. 5,5 roku pracowałem na warsztacie. Ja wszystko umiałem robić. Też ze wsi i ojciec ze wsi mówili mi o maszynach na przydziały. Kopaczki, kosiarki, wszystko było na przydziały. A ceny celno-rynkowe na te maszyny były wyższe o 50%. Rolnicy tych maszyn mieli mało. Ja w składnicy maszyn rolniczych na Dulidach zrysowałem kopaczkę i zacząłem robić kopie tych kopaczek. Robiłem ramę, wszystko co można było zrobić, robiłem. Resztę wszystko kupowałem gotowe. Ramę ubierałem w części i powstawała maszyna. Ja sprzedawałem je przez ogłoszenia w gazecie. Widziałem przyszłość w tym. Ale nigdy nie podejrzewałbym, że wybuduję taką fabrykę, jaką mamy w tej chwili. Ta hala ma 2,5 ponad hektara. Jest dobudowanych prawie 4000 metrów ratowych. To hala pozycyjna będzie miała łącznie 3 hektary. Były lata, jak otworzyłem własną firmę, że przerwa 1,5 godziny na obiad i pracowałem od 7 do 21 z 1,5 godziny przerwą. Mnie znano na terenie całego województwa, nie tylko naszego, ale do Szczytna jeździłem po części do Lublina, do Kraśnika, do Puław, do Warszawy, do Zielonki, nawet do Gdańska po części jeździłem. Balukiem przyczepą. Ja potrafiłem przewieźć 700-800 kilo części. Ubzdurałem sobie, nie bez powodu, że gdybym się zderzył czołowo, a na ogonie, na przyczepce jest 600 kilo części, 200 kilo części w środku malucha, to nie miałbym szans maluchu. Mnie by zgniotło. Wykonałem przez 4 lata 260 około kopaczek do ziemniaków i strzelce produkowały parę tysięcy sztuk w roku i Lipsk, Sur parę tysięcy w roku. 4-5 lat i rynek się nawodnił. Czytałem pracę rolniczą. Co robić, żeby wstrzelić się w rynek? Padła propozycja, żeby robić kosiarki. Znów nowy temat. Na gminę przydzielano kilkadziesiąt kosiarek, a potrzeby były tysiące. No i zacząłem umycie, co zrobić, by zrobić kosiarkę. Znałem Zdzisia Sochonia, miał pracę 60-tonową, wycięliśmy krążki, formę zrobiłem, uderzyliśmy i talerz poszedł. No i znowu sukces. Już uniezależniliśmy się od talerzy. Mamy własne talerze. I mi jak zaczęło wychodzić, Zdzisio zaczął się drożyć. Za każde cięcie na gilotynie liczył mi zacięcia. Nie od godziny pracy gilotyny, tylko zacięcie. Wychodziły duże pieniądze. To koledzy wypatrzyli w instalu w ZPP-ie, stała gilotyna uszkodzona. Ja tą gilotynę kupiłem, to dopiero 4-5 lat temu sprzedałem. Tyle lat ona pracowała u mnie. I ja już zacząłem tloczyć talerze i znów było mi zależy. Radocha jak mało. Pod koniec roku 1989 była robiona przeprowadzka do nowej siedziby Semaszu przy ulicy Trawiastej. Niedaleka to przeprowadzka, bo to raptem było pół kilometra i w nowej siedzibie to było dużo więcej miejsca, było całkiem inaczej. W tamtym czasie to ja już zatrudniałem tam 30-40 ludzi i roczne wzrosty produkcji były rzędu 60-80% co roku. Był to bardzo dochodowy biznes. Po zmianie ustroju miałem lżej, ponieważ już mogłem kupić materiały czy w Centrostalu, czy w Hurtowni Rzemieślniczej nieodpadowe, normalne, z czego korzystałem. Nie trzeba było kombinować z odpadami z blach. Wtedy ja się czułem pan. Był cały czas niedobór maszyn rolniczych. Było potężne ssanie. W 1994 roku wyeksportowaliśmy w maju pierwsze koszarki do Niemiec, do NRD. Taki pan Majnicke u mnie kupował, a po roku w 1995 roku zamówił do mnie pan Frykę chyba 60 sztuk koszarek na próbę, zdał egzamin. W roku 1996 kupił ode mnie już 600 koszarek, coś takiego. Dwa lata później to było już 1200. Była Dania, Larsenowie, byli Hiszpanie, z którym do dzisiaj handlujemy, i Anglicy. Pieniędzy było brud. Miałem obawy, jak dzieci chodziły do szkoły podstawowej. Wtedy były mafie. Cała Lipowa płaciła haracz dla mafii, tylko nie wiem jaki, czy Pruszkowskiej, czy Wołomińskiej, może i Wołomińskiej. Przychodził jakiś facet, niby ochronę dawał, ale ja cały czas żyłem skromnie, nie przesadzałem z wydatkami na konsumpcję. A znane były fakty uprowadzenia dzieci po szkole na przykład. I tego każdego roku było kilkanaście czy kilkadziesiąt przypadków. Nie próbowały mafii też podejść. Jak wykańczałem budynek biurowy w Białymstoku, to mafia mi podpaliła wejście do budynku. Napisano, skurczynu, my tu jeszcze do ziemi przyjdziemy. Później się to uspokoiło, jak wziąłem firmę ochroniarską. Staram się codziennie lub co drugi dzień przejść po warsztacie, po produkcji, obejść firmę. Zajdę, przystanę przy maszynie i patrzę, analizuję, czy to wszystko jest w porządku, czy nic nie można poprawić. Decyzja o budowie nowej siedziby zapadła pod koniec 2011 roku. Kupiliśmy 26 hektarów ziemi tutaj w zabudowie. Rozpoczęły się przygotowania do projektu. W 2016 roku wbiliśmy pierwszą lopatę do budowy nowej fabryki. Było po prostu za ciasno. Nie było rozwoju w Białymstoku. Magazyny były w namiotach. Zimno, w zimie, ogrzewanie. Spedycja w namiocie była. Była to największa inwestycja, bo kupowaliśmy nowe maszyny i budowa kosztowała nas około 110 milionów złotych. Tak dużych kredytów nigdy nie miałem. Zastanawiałem się, żeby wszystko funkcjonowało dobrze, żeby spółka przynosiła zyski i były pieniądze na spłatę kredytów. 5 lutego 2018 roku, jak tu wprowadziliśmy się, nie mieliśmy płynności finansowej. Luty, marzec, kwiecień nie płaciliśmy terminowo na czas dla wielu dostawców, momentami opóźnienia do miesiąc, 5 tygodni. Za dużo pieniędzy poszło w budowę i po prostu przewysyłałem, ale na szczęście już druga połowa 2018 roku była lepsza. Odzyskaliśmy płynność finansową, no i tą płynność mamy do tej pory. Nie przygniotło, na szczęście. W fabryce pracuje dziś w granicach 980 osób i 60 osób w kooperacji. Jedno miejsce pracy daje 4 miejsca pracy w regionie, to jeśli zatrudniamy 1000 ludzi, to 4000 i przeciętny pracownik utrzymuje 4 w rodzinie. 4000 razy 4 osoby to daje już kilkanaście tysięcy ludzi żyjących z pracy w Semaszu. To mi zawsze dopingowało, że była ta odpowiedzialność za ludzi, udawało się i udaje się. Tak prowadzić firmę, że wszyscy pensje mają na czas. Staram się być najlepszym, doceniać każdego pracownika, zagadać do niego, dojść nawet na warsztacie, podać rękę, zapytać o zdrowie, żeby czuli się jak w domu.
To jest hala ośrodka badawczo rozwojowego. Tutaj jest hala maszyn. Dobre. Tutaj trwa montaż 5 prototypowych zgrabiarek i to jest przyszłość dla rolnictwa zachodniego, i w Ameryce.
My jesteśmy około 60 rynkach. Największe nasze rynki za rok 2021 to były Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone. Założyliśmy spółkę Samash North America i w cudzysłowie straszą nas, że to będzie rosło po 50-80% rocznie. I wygląda, że tak będzie. Kolejny sukces. Nawet w Grenlandii koszą nasze maszyny. Duńczycy tam sprzedawali. Jestem typem sportowca. Jak już przejdę na całkowitą emeryturę, to będę pływał nie raz w tygodniu kilometr, a dwa razy w tygodniu na przykład ćwiczenia, kręcenie rowerkiem, ale jeszcze ten moment nie nadszedł, bo ciągle chce mi się pracować. Ja fabryką żyję. Po Panu Bogu, rodzinie, fabryka jest na trzecim miejscu ważności. Wartości to wartości chrześcijańskie. Tak jak wierzę Boga Ojca się mówi, to są te wszystkie wartości. Uczciwość, solidność, sprawiedliwość, dobroć i miłość w stosunku do własnych pracowników i nie tylko. Moja rodzina i ja konsumujemy na średnim poziomie. Nie ma u mnie pensji, które by przewyższały kilkunastokrotnie średnią pensję krajową. Ja zadowalam się 12 000 złotych brutto miesięcznie. Moi synowie niewiele więcej. Nie podoba mi się konsumpcjonizm. Ciągle mało ludziom. Mieszkam w domku, który wybudowałem w 1989 roku. Wydaje mi się, jest pewnego rodzaju skromność. Nie popisujemy się, co to my posiadamy, co my jesteśmy i tak dalej. Moi koledzy to suby pokupywali, takie wielkie jak stodoła. Rodzina zawala się samochodami klasy średniej lub wyższej, ale nie luksusowej. Luksusu nie uznajemy. Wiele osób w firmie zarabia więcej ode mnie. Dla mnie wystarczy. I to przekazuję moim synom. Po części rozumieją, po części ja do tego przymuszam. Będziemy robić konstytucję rodzinną. W końcu mam 4 synów, 4 wnucząt. Tu sukcesja będzie. Mam nadzieję, że firma będzie działać wiele lat, jak mnie nie będzie. Moi synowie nie dopuszczą do bankructwa tej firmy. Ona ciągle się będzie rozwijała. Firma to nie tylko dla siebie się pracuje. Firma robi się nie dla rodziny od wielu lat. Dla potrzeb rodziny ta firma mogła mieć 50 osób i też bym żył tak samo, jak żyję. To, że mamy dużo ludzi, duża sprzedaż. Za rok ubiegły mieliśmy 302 miliony przychodu. 21 milionów około zysku. To te pieniądze inwestujemy, my ich nie przejadamy. Dla regionu, dla Polski, dla miasta postawiony cel wyższy. Kieruje się swojej pracy patriotyzmem.
Opowieści Antoniego Stolarskiego wysłuchał Adam Janczewski.